Naszym gościem na początek dzisiejszego poranka Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
No to jaki jest ten raport z kampanijnych linii frontu? Chyba ciekawe z tych list są jednak listy Platformy Obywatelskiej na okładce tygodnika sieci Tajemnice Wołoszańskiego. To też taki trochę jednak niespodziewany lider listy w Piotrkowie Trybunalskim, listy Koalicji Obywatelskiej.
Tak, tak, niespodziewany i też trudno szukać tu jakiegoś tam głębszego sensu, bo Platforma no, mogłaby pewnie sięgnąć po celebrytów jakoś bardzo szeroko, mogłaby w ogóle nie sięgnąć, bo ta ławka nie jest krótka. No, zdecydowała się na jakieś takie transfery dziwne dla mnie, dziwnie, tak? Przypominam sobie transfer pana Zimocha, niezbyt udany. Teraz powtórka. Może to jest spłacanie jakichś długów, ci celebryci, tak też czasami w polityce jest. Są jakieś takie elementy, czasami bardzo nawet niewidoczne dla opinii publicznej, ale istotne dla polityków. Może ci celebryci coś tam kiedyś jakoś się zasłużyli Platformie i w ten sposób jest ten dług spłacany. Ja nie widzę tutaj jakby jakiegoś specjalnego uzysku dla PO. W tym sensie ten celebrytyzm no nie będzie chyba jakimś atutem Platformy. Natomiast no, wybór pana Michała Kołodziejczaka jest oczywiście takim najbardziej znaczącym tutaj nowym elementem, który przyćmił wszystko. Niektórzy twierdzą, że to świadome działanie Donalda Tuska, że chodziło o przykrycie tematu referendum, o wyjście z tego zaułka, w którym się znalazł, niewygodnego bardzo dla niego i stąd nagły taki transfer, ale myślę, że pierwsze było to przygotowywane jednak wcześniej, a po drugie chyba nie o takie wyjście z tematu referendum chodziło. Gdzieś pan Kołodziejczak na listach Platformy, na liście też nas prowadzi do tematu referendum, bo tutaj to ta kwestia wiarygodności było bardzo mocno wybrzmiewa. Więc chyba chodziło o to, żeby wziąć faceta, który będzie po prostu takim hejterem kampanijnym, który będzie bił w Platformę.
Ale no to już, przepraszam, Nitras nie wystarcza, pan Kierwiński nie wystarcza, nie, no. I tak można by wymieniać jednak tam zasób bulterierów politycznych w każdej formacji, ale także w Platformie jest dość sporym.
No tak, ale jedna teza mnie przekonuje, że głównym być może tak naprawdę celem wzięcia Kołodziejczaka czy tego ruchu, głównym skutkiem miałoby być uderzenie w PSL, a nie w Platformę, a nie w Prawo i Sprawiedliwość, paradoksalnie. Że jakby Kołodziejczak mówi do tego samego elektoratu, do tego samego zasobu wyborców raczej opozycyjnych, także na wsi tacy też są, do którego przemawiają Platforma Obywatelska i PSL, i Hołownia. No i Kołodziejczak, będąc takim nowym głosem wiejskim, w cudzysłowie, Platformy, ma być takim właśnie uderzeniem w PSL i w tę trzecią drogę. I mają jakby zepchnąć pod wodę, tak? I ma być takim elementem sprzątania przed wyborami, po wyborach, bo też mam taką tezę, że być może, tak czytam trochę te listy, że one nie są budowane na rządzenie. Jak ktoś zna politykę, tak trochę od głębi, od środka, to wie, że układa się i trochę inaczej listy wyborcze, jeśli chce się na serio rządzić i inaczej, jeżeli chce się po prostu wejść do Sejmu, tak? Jeżeli chce się mieć jak najlepszy wynik. Jeżeli chce się rządzić, to listy muszą być przede wszystkim lojalne. To jest bardzo ważny element. Stąd na przykład Jarosław Kaczyński, który chce rządzić, no ma tutaj problem. Nie może wziąć jednego, drugiego, trzeciego niesprawdzonego celebryty, no bo nie wie, jak ta osoba się zachowa. No, rządzenie to są tysiące przesileń, problemów. To są próby ogniowe. A jak ktoś idzie od tak, trochę tak jak prezes Kozioł w serialu Rancho i Polska Partia Uczciwości, no to może brać rzeczywiście każdego, rozdawać to na lewo, na prawo, w tym pierwszym takim właśnie, na tym etapie. I to się trochę chyba dzieje. Ja nie widzę na tych listach Platformy przygotowywania do rządzenia. Odwrotnie, ludzie doświadczeni, tacy, którzy mogliby się tu przydać, są gdzieś tam spychani.
No właśnie.
Schetyna do Senatu.
Schetyna do Senatu, tak. Marszałek Kidawa-Błońska Nowaka też do Senatu. Do Senatu także Rafał Grupiński. Tutaj no, może wiek też gra rolę, ale na przykład Cezary Grabarczyk. Zdaje się, szuka na tych listach, one nie są jeszcze do końca oficjalne, ale ja nie widzę nigdzie kiedyś lidera spółdzielni, dość ważnego polityka w Platformie, zwłaszcza w drugiej kadencji rządów tej partii. Donald Tusk wyczyścił całą starą gwardię, albo wyczyścił tych wszystkich, którzy mogliby mu robić kłopoty po ewentualnych przegranych wyborach?
To chyba takie, ja raczej widzę tutaj taką drobną mściwość. Też czytam analizy, które budują bardzo wielkie teorie. Sądzę, że Tusk po prostu ma taką osobowość, której no, lubi robić ludziom krzywdę. I to w relacjach jego współpracowników często się pojawia ta słynna anegdota z tą marynarką, którą sobie tak depcze, gdy kolega wyszedł. Jest tutaj ważnym elementem naszej wiedzy, ale przecież to samo opowiadał Palikot. Wielu dawnych współpracowników Tuska ten rys jego charakteru wydobywa, wyciąga. Lubi takie drobne zemsty, odwety, albo po prostu drobne krzywdy, które robi ludziom bez specjalnego powodu, więc być może ci ludzie po prostu też przegrali jakieś wewnętrzne walki, jakieś koterie ich wygryzły, może już nie są na topie. Tutaj nie ma jakby chyba takiego no, zagwarantowanego miejsca na liście do końca. Natomiast tak, no to będą listy bez wątpienia takie już bardzo osobiste Donalda Tuska. Będzie się męczył w tym Sejmie, bo opowiadał, że to dla niego jakaś koszmarna wizja, żeby tam siedzieć wiele lat. Ale podkreślam, myślę, że wniosek polityczny najważniejszy jest taki. To nie są listy zbudowane w przekonaniu, że Tusk idzie po władzę.
No to nie są po listy... co idzie Donald Tusk, skoro nie po zwycięstwo?
O, i to jest ciekawa teoria. I za kulisami polityki, ale część analityków związanych z opozycją też to wydobywa, krąży taka teoria i ona mnie coraz bardziej przekonuje, że i to trochę kształt list nas ku temu prowadzi też, że celem tak naprawdę Tuska jest zbudowanie w Sejmie większości, która będzie w stanie odsunąć PiS od władzy i tylko tyle. Nie będzie żadną większością na jakieś dłuższe rządzenie. Opozycja uwierzyła w scenariusz, w którym być może także z Konfederacją. Ja cały czas przestrzegam, że głos oddany na Konfederację może być głosem na rządy Donalda Tuska. Jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że tak się stanie. Ale ten scenariusz ma wyglądać tak. Wchodzą do Sejmu, liczą się, że wszyscy razem, nieważne ile ich łączy, mają powyżej 231 mandatów, tworzą rząd techniczny, tymczasowy, który ma za zadanie przywrócić monopol w mediach, czyli przejęcie TVP i mamy posprzątane, mamy pełen monopol obozu trzeciej RP oraz przejąć ważne elementy zaplecza politycznego. Jakieś spółki, coś tam, co w polityce też ma pewne znaczenie. I w tych warunkach, w takiej sytuacji, kiedy PiS już no, występuje nie jako formacja rządząca, pójść na kolejne wybory bardzo szybko. To jest ten scenariusz i to by tłumaczyło wiele. Ten kształt list i tak dalej, i tak dalej. No, warto to widzieć, tak? Warto to dostrzegać. Co trzeźwiejsi analitycy po stronie opozycji wiedzą, że te propagandowe bębny, które głoszą już 15 po was idziemy, PiS posprzątany, że one są po prostu nieprawdziwe. Czy jakby no, brzmią fałszywie, są propagandą. Dlatego, że także dlatego, że Zjednoczona Prawica tutaj dokonała korekty bardzo istotnej, kampanijnej. No, widać od dłuższego czasu taką większą ofensywność, widać przerzucenie przede wszystkim tematów na własne podwórko, tak? Znaczy wyjście z tego klinczu, z tych dyskusji o tych nieistotnych w gruncie rzeczy dla wyborców sprawach, które, ale istotnych dla mediów, tak? Ważnych medialnie, które proponowała opozycja.
Referendum, bo wydaje się, że to jest pierwszy temat, którym udało się partii rządzącej wyjść z ofensywą i przejąć na pewien czas, przynajmniej zaciągnę jak długo, kierunek dyskusji publicznej. Po weekendzie każdy ma swoje doświadczenie osobiste. Ja mam takie, że mało kto mnie pytał, mało kto, kogo interesował transfer Kołodziejczaka. W mediach jest tego o tym transferze jest pełno i to się jakoś klika, ale w osobistych interakcjach z ludźmi to raczej tematy, że już o polityce, a coraz częściej się mówi, bo kampania nabiera rumieńców. To referendum. Referendum będzie tematem, który zdominuje nie tylko kawałek sierpnia, ale całą kampanię wyborczą.
Może być. To tu wiele zależy od Prawa i Sprawiedliwości. Tam wewnątrz też są dyskusje, jaką kampanię prowadzić, tak? To też wiemy. Natomiast te cztery pytania...
A to jakie
pytania...
są dyskusje? Bo może ja wiem, może pan redaktor wie.
Z tego, co wiem, z tego, co do mnie dociera, to raczej są to dyskusje właśnie dotyczące tego, czy ta linia powinna być bardziej taka twarda, bardziej konfrontacyjna, szukająca nawet pewnego podkreślania różnic, zderzania programowego z Tuskiem przede wszystkim, bo ten wybór przecież taki jest, no wiemy wszyscy. No, wybór w tych wyborach będzie Tusk czy Kaczyński. No, on nie, będzie taki dokładnie. Wszystko inne jest jakąś tam pianą, uważam, polityki i wszyscy wiemy, jak na przykład poszczególne partie raczej pójdą z kim po wyborach, więc albo Tusk, albo Kaczyński, albo jeden, albo drugi będzie rządził. No, druga linia mówi, że jest jakiś wyborca niezdecydowany, któremu może podoba się linia PiSu, ale nie lubi twardego języka, więc trzeba właśnie delikatnie, może taka kampania pozytywna, jakiej PiS próbował przez kilka ostatnich miesięcy, to znaczy to mówienie, ile żeśmy dobrego zrobili, co jakby nie ma złych intencji, ale robi czasem wrażenie takiej no, nieznośnej propagandy, sukcesu, tak, no, w sytuacji, w której ludziom się żyje gorzej niż rok, dwa lata temu, chociaż lepiej niż 8 lat temu, ale to bardzo trudno opowiedzieć, bo ta inflacja jednak dotknęła ludziom. Czy w ogóle partia idąca do władzy po trzecią kadencję, tak, szukająca reelekcji, no może wygrać jako partia takiej nadziei, partia takiej opowieści, prawda, pozytywnej, no, czy raczej nie wygrywa się w takiej sytuacji podkreślaniem, że no może być gorzej, tak? Gdzieś idą do władzy ludzie, którzy mają plan, żeby to wszystko, co tutaj zbudowano, odebrać. Referendum trochę chyba to wydobywa, tę różnicę, tak?
Cztery razy nie. Kiedyś było referendum trzy razy tak, dość dawno temu. Potem, a nie tak dawno temu był pomysł Platformy cztery razy tak z kolei. Wówczas niezrealizowany tylko jako chwyt marketingowy w kampanii wyborczej roku 2005. Tego, no a teraz mamy cztery razy nie. No i jak rozumiem, ta negacja też jest odwołaniem do tego, że może być gorzej, czyli jednak granie na odróżnienie się od Platformy Obywatelskiej.
Tak widzę. No i tutaj chyba dobrze to przemyślane i tak, no bo rozmawiamy też o strategiach i jasne tutaj zawsze jest trochę kalkulacji, ale też w moim uczuciu to jest bardzo uczciwe postawienie sprawy. Znaczy o to są te wybory. Znaczy one będą właśnie o to, czy Tusk wyprzeda majątek narodowy, czy nie wyprzeda, bo je chce wyprzedać. One będą o to, czy otworzy Polskę na rosyjskie tanki, bo mu Niemcy każą, no czyli zlikwiduje zapory na granicy z Białorusią. No, bo moim zdaniem chciałby to zrobić. Myślę, że większość z nas przeczuwa, że tak. Czy podniesienie wieku emerytalnego. No, gdyby nie miał jakiegoś planu tutaj zakręcenia czegoś, to bym powiedział, no nie, no. Głosuję nie podniosę wieku emerytalnego. I tak dalej, i tym podobnie. To są te istotne, najbardziej istotne sprawy. Dobrze, że wyłączono w ogóle z tego zakresu tematycznego ostatecznie, a toczyły się chyba dyskusje, czy tak, czy nie, no kwestie ideologiczne, nie ma nic takiego, tak. To są sprawy wyłącznie takie życiowe, dotykalne, związane z bezpieczeństwem, z tym bezpieczeństwem ekonomicznym i bezpieczeństwem takim militarnym, wojskowym, też wewnętrznym. Wszystkie badania pokazują, że na tych polach Zjednoczona Prawica ma wielką przewagę. Oczywiście to nie jest tak, że opozycja trochę po tym nokaucie referendalnym no, będzie bez końca w tym nokaucie i będzie próbowała wykreować też własne tematy, wyjść z tego tematu referendalnego. Ale jest w trudnej sytuacji. Także dlatego, że zaczęła się już bawić tematem bojkotu. No i trzeba pamiętać, że ja już słyszałem tak z terenu taką zwrotną, takie pytania od bliskich, że wśród ludzi się mówi, że Platforma wzywa do tego, żeby nie głosować 15 października. No bo ludzie tak to odczytują w pewnym skrócie. Platforma mówi, nie głosujemy 15 października. No już kiedyś pani Kidawa-Błońska powiedziała, nie głosujemy w wyborach prezydenckich i skończyło się to, że jej sondaże błyskawicznie zleciały niemal do zera. Czy mamy do czynienia z powtórką tego błędu? No, jest takie ryzyko w każdym razie.
Michał Karnowski, naszym gościem, tygodnik sieci, portal w Polsce, telewizja w Polsce.pl. Panie redaktorze, to jeszcze sekundkę pana przytrzymam przy naszej rozmowie. Listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwość, od tego rozpocząłem, że wszystkie komitety albo mają wszyscy, albo mają całe listy, albo mają przynajmniej jedynki, dwójki, trójki i inne numery już pokazane. Prawo i Sprawiedliwość, no wiem, jest parę pewnych. Prezes Kaczyński w Warszawie, premier Morawiecki w Katowicach, tu raczej żadnych wielkich zmian nie będzie, ale cały czas list nie ma. PiS zawsze jako ostatnie pokazywało listy. Dlaczego i czy to nie będzie utrudnieniem dla partii rządzącej w kampanii?
No chyba nie, no, dlatego, że to jest dość skomplikowana układanka i tutaj widzimy właśnie taką trochę przyczynę częstych narzekań, jak rozumiem, prezesa Jarosława Kaczyńskiego, któremu nikt nie wierzy, jak on mówi, że na przykład na coś partia nie pozwala albo musi tam coś ułożyć. No trochę tak jest, tak, że to jest bardzo przecież potężny namiot, używając tego reganowskiego określenia, pod którym się mieszczą bardzo różne środowiska i one trochę się ucierają, trochę negocjują, ale naprawdę obóz rządzący tutaj miał zupełnie inne pytania przed tą kampanią. Ten dylemat, o którym wspomniałem, bardzo istotny do dziś, tak nie chyba na 1000% rozstrzygnięty, chociaż ten wywiad, którego udzielił sieci premier Kaczyński, no wydaje się rozstrzygał, tak, że to musi być ofensywne, potem przyszły pytania referendalne i co więcej przyniosło to wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy. No ale to była dość skomplikowana układanka. Z tego, co słyszę, to one, te listy są na ukończeniu i trochę na przykład też Kukiz wstrzymuje, tak? Bo pytanie, czy to nastąpi domknięcie, no, ostawia jakieś warunki, a to jest ważne, tak? Żeby mieć ten 1-2% więcej, które może przynieść Paweł Kukiz.
I zobaczymy, jakie te rozmowy zakończą. Z tego, co ja wiem, w środę nas czekają. W środę będzie Paweł Kukiz, w Warszawie będzie rozmowa, a być może w czwartek Paweł Kukiz będzie gościem Poranka Wnet. To dowiemy się jeszcze więcej.
No tam też to, też jakiś jednego, dwóch może celebrytów pewnie by PiS chciało wziąć, tak? Słyszymy tam różne doniesienia medialne o transferach także ze świata mediów, żeby może właśnie jakieś twarze, które trochę odświeżą, które trochę zaskoczą, znaleźć i też z tego, co słyszę, to też coś tu jest na rzeczy. No, zobaczymy. No
czekamy, pewnie 30
może
będzie.
Może pan redaktor, może ktoś z netu, nie wiem.
Nie. Od nas nie. Ja też wstrzymamy się od Sejmu jak najdalej.
Nie, ja oczywiście żartuję. Trzymajmy się mediów, to jednak zawsze dziennikarstwo, to jest pewnego rodzaju szlachectwo. Tak.
Politycy przychodzą i odchodzą, a dziennikarze są. Tak. Michał Karnowski, dziennikarz, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Do usłyszenia, do zobaczenia. I to był raport z kampanii do wyboru.